Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Miałem taką dyskusję przez ostatnie kilka dni z Panem Bogiem, że w piątek już wiesz, co Bóg chce mówić. Wiesz, jakie słowo Bóg chce kierować do swojego Kościoła. Nie jest to proste słowo, nie jest to łagodne słowo. Jest to słowo bardziej korygujące, aniżeli pokrzepiające. Oczywiście jest w tym wszystkim wyjście, które Bóg daje. I w tym tygodniu też wydarzyło się wiele rzeczy w życiu ludzi, o których ja się gdzieś tam dowiedziałem. Ileś osób dzwoniło do mnie, mówiło, co się dzieje. I powiem wam, kiedy o tych wszystkich rzeczach się dowiedziałem, byłem po prostu zmiażdżony. Byłem autentycznie zmiażdżony, po prostu mówię, Boże, ja takiego kazania nie powiem w niedzielę teraz, bo to przygniotłoby już tych, którym zależy, którym jest ciężko, ja im jeszcze to powiem, to jest koniec świata. Panie, daj mi jakieś słowo, które podniesie tych ludzi, daj mi jakieś słowo, które pozwoli im zrozumieć, co się dzieje w ich życiu. I tak trochę się czułem wczoraj, jak tutaj chodziłem i się modliłem, czułem się jak Abraham, który rozmawiał z Panem Bogiem, a jeśli tam jest 50, to czy zniszczysz, czy nie zniszczysz, a jeśli tam jest 40, czy zniszczysz, czy nie zniszczysz, jeśli jest 30, czy zniszczysz, czy nie zniszczysz. I wierzę, że to, co Bóg mi dał, nie wiem, dlaczego tak się stało, ale wierzę, że to, co Bóg mi dał, jest Bożym Słowem, które Bóg chce kierować dzisiaj do każdego z nas. Mam silne przekonanie, że to jest coś, co Bóg ma dla każdego z nas. Albo to przyjmiesz, albo to zignorujesz. Ciągle i ciągle będę mówił do czterech gleb. My jesteśmy jedną z czterech gleb. Jedna gleba po prostu nic nie przyjmuje. Tak jak funkcjonowałeś rok temu, tak jesteś dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Kolejna gleba to jest taka gleba, która z radością przyjmuje Boże Słowo, ale wrócisz do domu i TVN, Polsat czy TVP wsiąknie już to słowo, które Bóg chciał ci dać. Trzecia gleba to jest taka gleba, która usłyszy słowo, chce je wprowadzić w życie, ale w tym momencie dzieją się rzeczy zupełnie odwrotne do tego, co słyszałeś, a więc poddajesz się i to słowo nie wydaje w ogóle owocu. Czwarta gleba i moim marzeniem jest, abyś był taką czwartą glebą, abym ja był taką czwartą glebą, to jest gleba, która przyjmuje Boże Słowo i bez względu na wszystko przyjmuje to Słowo, aby je wypełniać, choćby nie wiadomo, co się działo, aby przyjmować to Słowo, aby ono wydawało owoc. Amen. Cała seria, którą gdzieś zaczynamy, nazywa się Na Początku. I chciałem troszkę zacząć trochę w inny sposób. Chciałbym, żebyśmy zgasili światła na chwilę. I chciałem wam puścić, możemy wszędzie zgasić światła, ja może odsunę to. Chciałem wam puścić taką dwuminutówkę. To jest rozmowa pomiędzy człowiekiem, takim jak wielu ludzi na świecie. Być może ty jesteś też takim człowiekiem. I pomiędzy babcią, która jest chrześcijanką, która ma demencję i wydaje się, że Bóg przez nią radykalnie przemawia. Chciałbym was do tego zaprosić.
Naprawdę nie wiem, co ja tu robię. Przecież nawet nie wiesz, kim jestem. Modliłaś się i wierzyłaś przez całe życie. Nigdy nie zrobiłaś niczego złego. I oto jak skończyłaś. Jesteś najmilszą osobą, jaką znam. Ja jestem najpodlejszą. Ty masz demencję. Moje życie jest idealne. Wytłumacz mi to. Czasami diabeł pozwala ludziom żyć bez problemów. ponieważ nie chce, aby zwrócili się oni do Boga. Ich grzech jest jak więzienna cela, ale miła i wygodna i wydaje się, że nie ma żadnego powodu, aby ją opuszczać. Drzwi są szeroko otwarte. Aż pewnego dnia czas się skończy. Drzwi się zatrzasną. I nagle okaże się, że jest już za późno. Kim mówiłeś, że jesteś?
Okej, okay, trochę taka rzeczywistość wielu ludzi, którzy żyją doskonałym, perfekcyjnym życiem. Nic się nie dzieje w ich życiu, no bo dlaczego miałoby się dziać? Diabeł ich trzyma w swoich rękach. Po co ma diabeł pokazywać ludziom, że on jest? Niszczyć ich życie. Jeszcze mogliby w tym ucisku zacząć wołać do Boga, bo tak jest, taka jest natura ludzka. I niektórzy ludzie mają po prostu zwyczajne, normalne życie. Mówimy o ludziach, którzy nie oddali życia Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak diabeł usypia ludzi. Tak diabeł usypia ludzi poprzez dobre, spokojne życie. I my bardzo często myślimy, że kiedy oddamy swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, to diabeł już nie ma wpływu na nasze życie. Chrześcijanie, ciągle, kiedy oddajesz się Jezusowi, ciągle należysz do Niego, jesteś zbawionym człowiekiem, nikt ci tego nie wykradnie, chyba że sam zrezygnujesz. Możesz żyć życiem takim po prostu zwyczajnym, dobrym, wspaniałym. Możesz żyć takim życiem bardziej pod wpływem twojego ciała, pod wpływem twojej duszy, tego, co ty chcesz, a nie to, co Bóg chce. I diabeł cię uśpi. I tak możesz dobrnąć do końca jako uśpiony chrześcijanin. Jako uśpiony chrześcijanin. Jako ktoś, kto nie ma w ogóle żadnego wpływu na cokolwiek, jako ktoś, kto się minął totalnie ze swoim powołaniem, z czymś, do czego Bóg go stworzył. Człowiek, który de facto to, co go różni od ludzi, których spotykasz, którzy nie znają Boga, to jest jedna rzecz. To jest to, że on jest zbawiony, że kiedyś podniósł rękę, oddał życie Panu Jezusowi. Być może się ochrzcił, być może czyta Biblię od czasu do czasu. To jest ta jedna różnica. Ale diabeł zrobi wszystko, aby cię uspać, aby cię uśpić, abyś był takim nominalnym chrześcijaninem. Nominalnym chrześcijaninem. I powiem ci, jeśli jesteś nominalnym chrześcijaninem, to diabeł robi dokładnie to samo w twoim życiu, co robi w życiu ludzi, którzy nie znają Boga. Wprowadza cię w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wprowadza cię w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wprowadza cię w taki stan, że ty myślisz, że wymyśliłeś sobie styl życia, który ma jakieś znamiona chrześcijaństwa i myślisz, że to jest coś, co podoba się Panu Bogu. Powiem ci jedną rzecz. Ja nawróciłem się w moim życiu dlatego, że nagle zdałem sobie sprawę 1 marca 97 roku. To była sobota, pamiętam jak dzisiaj. Czytałem książkę Ricka Joynera, Zastępy piekielne maszerują. I nagle przyszło do mnie tak potężne przekonanie, że to, o czym ja czytam, to jest rzeczywistość, to jest prawda. Że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy, że ta strona ciemności jest ciągle prawdziwa, że ona jest żywa, że ona jest aktywna, że ona ciągle będzie próbować niszczyć moje życie. I zdałem sobie sprawę już 2 marca 97 roku w czasie uwielbienia, że jeśli ja bym umarł dzisiaj, to jest po mnie. To jestem człowiekiem, który ląduje w piekle i podjąłem decyzję, że moje życie należy do Jezusa Chrystusa. I nigdy, przenigdy w moim życiu nie chcę żyć życiem śpiącego chrześcijanina. Wszystko jest okej. Jestem w kościele, jestem hojny, mogę dawać dziesięcinę, nie muszę. Żyję sobie, jak sobie żyję. Jestem uśpionym chrześcijaninem. A z drugiej strony widzę ludzi, którzy idą za Bogiem, którzy podejmują decyzję, że idą za Bogiem, którzy podejmują jakieś radykalne decyzje, że będzie inaczej, ten rok będzie inny, którzy idą z wiarą w pewną rzecz i ledwo co zrobią jeden krok, pojawia się diabeł, który od razu atakuje ich decyzję. To jest taki standard. A więc ci śpiący chrześcijanie wybierają sobie to życie, niech jest jak jest. Jest fajne życie, prowadzimy spokojne życie, jest fajnie, jest świetnie i będziemy się w nic angażować, będziemy obserwować, fajnie, fajnie, że coś robicie i tak spokojnie będziemy bezkolizyjnie, bezaferowo będziemy brnąć przez całe życie. Diabelski plan dla twojego życia, kiedy jesteś chrześcijaninem. Spokojnie funkcjonuj. Ale kiedy tylko wychodzisz i zaczynasz robić coś, co ma znaczenie w Bożym Królestwie, to diabeł zrobi wszystko, aby cię zatrzymać. I chcę wam powiedzieć dzisiaj o tak na samym początku, to ta seria nazywa się Na samym początku. Chciałem wam powiedzieć o człowieku, który nazywał się Józef w Biblii. Wiele rzeczy, które gdzieś wczoraj zrozumiałem, były dla mnie nowe. Kiedy czytałem Boże Słowo, były dla mnie nowe. I chyba jestem już za starym kaznodzieją, aby się łudzić, że to słowo może zmienić twoje życie. Chyba jestem już za starym kaznodzieją. To słowo zmieni życie ludzi, którzy chcą ciągłej zmiany, którzy chcą mimo wszystko iść do przodu. Ale wielu z nas nic nie zrobi z tym kazaniem. Już przestałem być naiwny, jeśli chodzi o ludzką wolną wolę. Chciałem wam powiedzieć o Józefie, ale Józef to nie jest opowieść dla każdego, ani historia, która ma znaczenie dla każdego. Nawet pomimo bycia chrześcijaninem możesz iść przez życie, kierując się i słuchając głosu diabła, który wcale nie mówi bezpośrednio do ciebie. Widzisz, diabeł nie mówi do ciebie bezpośrednio. On się nie pojawia w nocy i nie mówi do ciebie tak, żebyś słyszał. On bierze to, co jest dostępne dla niego. On bierze twoje ciało, on bierze twoją duszę, on bierze twoją wolną wolę i próbuje mieć na nią wpływ. Czy ty jesteś opętany? Nie, nie jesteś opętany. Ty po prostu słuchasz niewłaściwego głosu. Józef w wieku 17 lat otrzymał dwa sny od Pana Boga, które pokazały mu jego przeznaczenie. Ja nie będę wchodził w tą historię, bo nie ma teraz jakby na to czasu. Wiem, że znacie tą historię. Jeden sen pokazywał jego wpływ na jego braci, a drugi sen pokazywał wpływ na braci i na jego rodziców. Józef miał 17 lat, kiedy pojawił się Bóg w jego życiu. Nie taki, on nie znał Pana Boga, tak jak my możemy go znać poprzez to, że Jezus Chrystus pokazał nam, jaki jest Bóg Ojciec. On znał Boga bardzo szczątkowo, ale jakby złapał tą wizję, którą Bóg włożył do swojego serca. I chwilę po tym, jak on otrzymuje tą wizję od Boga, chwilę po tym dzieją się rzeczy, których by się w ogóle nie spodziewał, ale te rzeczy mimo wszystko zaczęły się dziać. Ja pamiętam, że za każdym razem w moim życiu, jak podejmowałem jakąś radykalną decyzję odnośnie tego, wiedziałem, że Bóg ode mnie coś chce i kiedy w to wchodziłem, króciutko po tym pojawiały się problemy różnego rodzaju. Po to, aby mnie zniechęcić, po to, aby mnie zatrzymać, po to, aby diabeł sobie znalazł przyczółek i mówił, a widzisz, nie opłaca się żyć z Panem Bogiem. Nie opłaca się żyć z Panem Bogiem. I Józef w tym momencie, kiedy otrzymał tą wizję od Pana Boga, kiedy zaczął, był podekscytowany tym i zaczął iść w tą stronę, to od razu pojawiły się problemy. I chcę ci powiedzieć o kilku rzeczach, które są niesamowicie istotne, kiedy przechodzisz przez problemy. One są bardzo, ale to bardzo ważne, kiedy przechodzisz przez trudne momenty. Zaraz ci powiem, o jakich problemach jest mowa, ale kiedy przechodzisz przez trudne momenty, najważniejsze jest to, abyś pamiętał o kilku kluczowych rzeczach. To jest taka apteczka, którą wie, że Bóg chce ci dać, abyś zawsze o tym pamiętał. To zawsze mi pomaga. Pierwsza rzecz jest taka, że Bóg wybrał mnie, zanim powstał świat. List do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety od 4 do 6, Paweł mówi tak, on wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się jego dziećmi zgodnie z życzeniem jego woli dla tym większej chwały jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. Bóg wybrał nas przed założeniem świata. Ziemia nie jest początkiem świata. Ziemia jest planetą, która powstała, ale zanim powstała Ziemia, już wcześniej był chaos. Wcześniej było jedno wielkie zamieszanie i Bóg pojawił się i zaczął tworzyć pewne rzeczy. Tworząc pewne rzeczy, uruchamiał też pewne prawa fizyczne. Wczoraj czytałem pierwszą Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, mówię, Boże, Ty tworząc światło, stworzyłeś słońce, które było światłem, będzie światłem dla ludzi w czasie dnia. Ty stworzyłeś księżyc, który będzie światłem dla ludzi w ciągu nocy. Bóg tworząc rzeczy, wyprowadził z chaosu, z pustkowia, wyprowadził ziemię, aby utworzyć swój porządek. Uruchamiając nie tylko pewne rzeczy, ale uruchomił przede wszystkim Boże prawa. Ale przede wszystkim niesamowite jest to, że zanim powstało światło, zanim powstało słońce, zanim powstał księżyc, Biblia mówi, on wybrał nas w nim przed założeniem świata. Jak mnie to luzuje. Bóg wybrał mnie, zanim powstało słońce. Bóg wybrał mnie, zanim powstał księżyc. To jest niesamowicie, niesamowicie pocieszające, że mój Bóg, który mnie wybrał, on wie, co się dzieje w moim życiu, on wie, przez co ja przechodzę i nie jestem żadnym dziełem przypadku. Druga rzecz, o której muszę sobie pamiętać cały czas, to jest to, że on wybrał mnie, a nie ja jego. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 6. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Nie ty wybrałeś Boga. Bóg zrobił wszystko, aby doprowadzić cię do takiego momentu, abyś mógł podjąć decyzję. Ty podjąłeś decyzję, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To była twoja decyzja, ale to nie ty wybrałeś Boga. Bóg wybrał ciebie. To jest coś, co mnie zawsze powala na kolana. To jest coś, co mnie zawsze powala na kolana, że On mnie wybrał, a nie ja wybrałem Jego. Trzecia rzecz jest taka, że moje dni zostały zaplanowane, zanim którykolwiek zaistniał. Psalm 139, werset 16. Twoje oczy oglądały mnie w łonie mojej matki, na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Ten dzień, który jest dzisiaj, 2 stycznia 2022 rok, został zapisany przez Pana Boga, zanim pojawiłeś się na planecie Ziemia. Ten dzień został już zaplanowany przez Niego. Bóg wie, co się będzie działo. Bóg wie, gdzie będziesz o 15. Bóg wie, co będziesz robił o godzinie 18. Bóg wie, Bóg zaplanował twoje dni. Widzisz, to mi daje i tobie może dawać bezpieczeństwo, że cokolwiek się dzieje w twoim życiu, Bóg o tym wie. To nie oznacza, że to, co się dzieje w twoim życiu, to jest Jego plan i Jego wola dla twojego życia. Ale nawet jeśli diabeł atakuje twoje życie, to Bóg o tym wie. I zawsze możesz wołać do Niego i On cię z tego wyciągnie. Kolejna rzecz jest taka, że Bóg jest zawsze z tobą. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, wersety od 2 do 3. Pan był z Józefem. Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swojego pana Egipcjanina. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. 4 razy, kiedy jest mowa o Józefie, jest powiedziane, Pan był z Józefem. Pan był z Józefem. I zaraz dojdziemy do tego, wejdziemy w jego życie, to zobaczycie, że za każdym razem, co się działo w jego życiu, Bóg był z nim. I cokolwiek się dzieje w moim życiu, Bóg był z nim. I powiem wam, że w tym roku, ciężkim roku w naszym życiu, kiedy diabeł wyciągnął swoją rękę po naszego syna, diabeł wyciągnął swoją rękę i chciał sprzątnąć jego powołanie, chciał go zniszczyć, chciał zabić wszystko, co Bóg włożył do jego serca, chciał pogwałcić wszystkie wartości, które były wrzucane do jego życia, to w tym momencie jedyne, co nas pocieszało, to to, że Bóg jest z nami w tym wszystkim i on wie. Chwała Bogu, że to wszystko się skończyło, jak się skończyło. Ja się cieszę z tego, że Tymon Solenizant jest dzisiaj w Warszawie. Ja się cieszę, że on cały tydzień był u rodziców swojej dziewczyny, nawet chrześcijanki. Dla mnie to jest zwycięstwo Pana Boga. Dla mnie zwycięstwo Pana Boga, kiedy widzę Madzię, która gra tutaj na pianinie, to jest zwycięstwo Pana Boga, że nasz Filip, dla niego Bóg jest istotny, że on jest tak wrażliwy na Bożą obecność. Dlaczego tak jest? Bo Bóg jest z nami. Bo Bóg jest z tobą, to jest coś, co ciągle powoduje w moim życiu, że przechodząc przez trudne momenty, chce mi się iść dalej, bo on jest ze mną. Kolejna rzecz, o której musisz pamiętać, to jest to, że on zmienił twoją tożsamość. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, byłeś grzesznikiem, ale już nie jesteś. Stałeś się sprawiedliwy w jego oczach. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Bóg dał ci zupełnie nową tożsamość. Tego, kim ty byłeś przed nawróceniem, już nie ma. Ja mam zupełnie nową tożsamość. Diabeł będzie zawsze próbował zabierać cię do tego, kim byłeś. Ale Bóg zawsze chce cię prowadzić tam, gdzie Bóg chce cię prowadzić, bo jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. I ciekawe jest to w życiu Józefa, kiedy zaczyna się historia Józefa, 37 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, werset 3 mówi tak. Izrael, czyli Jakub, zaś kochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. Józef dostał od swojego ojca dostał płaszcz. Ten płaszcz oznaczał jego tożsamość. Ten płaszcz oznaczał to, kim Józef jest. Ten płaszcz oznaczał to, do kogo Józef należy. Ten płaszcz oznaczał tożsamość Józefa. I Bóg, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg również dał ci płaszcz. Płaszcz zupełnie nowej tożsamości. Ta nowa tożsamość oznacza, że ty nie jesteś. Że ty nie jesteś niczyj. Że ty jesteś zapomniany. Nie. Jesteś jego synem, jesteś jego córką. I teraz chciałem wam pokazać na podstawie życia Józefa problemy, które pojawiały się w życiu Józefa. Nazwałem to sobie pielgrzymka ludzi zdążających do swojego przeznaczenia. To nie jest pielgrzymka ludzi, wszystkich ludzi. To nie jest pielgrzymka wszystkich chrześcijan. To jest pielgrzymka ludzi, którzy zdążają do swojego przeznaczenia. Wiecie, ja wiem, że moje przeznaczenie to jeszcze to, co ja teraz robię, to jeszcze nie jest finał mojego przeznaczenia. To, co ja w jaki sposób służę Panu Bogu, to nie jest finał mojego przeznaczenia, ani to nie jest finał przeznaczenia w życiu Krysi albo naszej rodziny. To nie jest finał przeznaczenia. Bóg ma coś więcej. Bóg ma coś więcej. My często myślimy, że pewne rzeczy wydarzą się szybciej niż myślimy. Myślimy, że mamy 40 lat, 50 lat, no to pewne rzeczy mogłyby się już zacząć dziać. Ale czasami proces przygotowywania nas do tego, co ma Bóg, jest długi i bolesny. Pierwsza rzecz na tej pielgrzymce, pierwszy postul jest taki, który jest opisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale, werset 23-24. Gdy Józef w końcu dotarł do braci, ci zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie, i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Pierwsze miejsce, gdzie Bóg, to co Bóg dopuszcza do życia Józefa, czego Józef musi się nauczyć, to jest to, że Józef był zdradzony przez ludzi, co gorsza, zdradzony przez swoich braci. pierwsze miejsce, której musisz się nauczyć w podróży za Panem Bogiem, że wielu ludzi cię zdradzi. Wielu ludzi cię rozczaruje. Wielu ludzi będzie mówić źle o tobie. Co gorsza, ty będziesz to słyszał i będziesz o tym wiedział. Ty się będziesz o tym dowiadywał. Będziesz zdradzony przez ludzi. Będziesz zdradzony przez ludzi. I Józef został wrzucony do studni. A studnia jest dosyć specyficznym miejscem. To jest miejsce, gdzie nie ma człowieka. To jest miejsce, gdzie jesteś sam. I to jest miejsce, gdzie widzisz tylko niebo. Studnia jest miejscem, gdzie nie będziesz miał pomocy ani z lewej strony, ani z prawej. Studnia jest miejscem, gdzie nie ma nikogo, jesteś sam i widzisz tylko niebo. I bardzo często, kiedy lądujesz w studni, to Bóg chce tam nauczyć cię jednej rzeczy. Bądź zależny od Niego i tylko od Niego. To jest to, o czym mówił psalmista. Moja, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie mi od Pana. Ja patrzę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie mi od Pana. Będziesz sfrustrowany w swoim życiu, jeśli będziesz polegał na ludziach. Będziesz sfrustrowany w swoim życiu, jeśli będziesz ufał ludziom bardziej niż Panu Bogu. Wiecie, ja znam ludzi, których jest bardzo łatwo kupić. Jest bardzo łatwo kupić. Nie pozwól, aby cię kupiono. Nie pozwól, aby cię kupiono. Nie bądź niewolnikiem ludzi. Naucz się jednej rzeczy. Kiedy ludzie cię zdradzają, kiedy ludzie robią straszne rzeczy przeciwko tobie, kto wie, o czym ja mówię? Kiedy ludzie wyrządzają ci krzywdę, pamiętaj, lądujesz w studni, ale nie jesteś sam, nie ma innego człowieka, ale jest niebo nad tobą. I możesz zawsze wołać do Boga. Bóg chce, abyś wtedy wołał do Niego, aby On przyszedł i wyciągnął cię z tej studni. Drugie miejsce jest takie, że Józef, kiedy był w tej studni, to Biblia mówi nam w 37 rozdziale, werset 25-28. Kiedy bracia zasiedli do posiłku, dostrzegli karawanę, to Ismaelici ciągnęli z Gileadu, wielbłądy niosły wonności, balsam oraz mirę, zmierzali do Egiptu. Wtedy Juda podsunął braciom pomysł, co za pożytek, że zabijemy brata i zatrzemy ślady jego krwi. Nie podnośmy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasza krew. Sprzedajmy go Ismaelitom. I bracia go posłuchali. Gdy kupcy midiańscy ich mijali, bracia wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników. Ci zaś zabrali Józefa do Egiptu. Jak słyszysz srebrniki, to powinno ci się to kojarzyć z 30 srebrnikami. Szczególnie kiedy jesteśmy w czasie selekcjonera Sousy, który według wielu dziennikarzy sportowych powiedział, że sprzedał Polskę. Sprzedał wszystkich Polaków. Za 30 tysięcy srebrników w wersji euro. 30 srebrniki to jest popularna waluta. Ale zauważcie jedną rzecz. Bracia Józefa stwierdzili, że to nie jest dobry pomysł, aby on zginął w tej studni. I oni myśleli, że zrobią coś dobrego, wyciągną go z tej studni, ale nie uratują jego życia, nie powiedzą, wie, żartowaliśmy, chodźmy do domu, ale oni sprzedali go nadjeżdżającej karawanie. Sprzedali go nadjeżdżającej karawanie. I karawana często jest taki sezon w naszym życiu, że jesteś w karawanie i ty nie wiesz, dokąd to karawana cię prowadzi. I ty nie wiesz, dokąd ta karawana cię prowadzi. Nie masz zielonego pojęcia. Nie wiesz, dokąd idziesz, nie wiesz, dokąd jedziesz, jesteś, żyjesz, budzisz się kolejnego dnia, ale nie wiesz, dokąd to wszystko cię doprowadzi. Nie masz zielonego pojęcia. Nie wiesz. I kiedy jesteś w karawanie, to jest miejsce zaufania Bogu bez względu na twoje uczucia. Miejsce zaufania Bogu bez względu na to, co czujesz. Ilu z nas już zauważyło, że to, co mówi Boże Słowo, a to, co mówią nasze emocje, to są bardzo często dwie różne rzeczy. Robienie bądź nierobienie czegoś w oparciu o to, co ja czuję, jest drogą donikąd. Twoje serce, twoja dusza, która jest niepoddana Bogu, nie może być przewodnikiem w twoim życiu. Boże Słowo musi być przewodnikiem w twoim życiu. Boże Słowo chce być przewodnikiem w twoim życiu i ono czasami się zgadza z twoimi emocjami, rzadko, ale głównie sprzeciwko twoim emocjom. I kiedy jesteś w karawanie, kiedy jesteś w takim sezonie w twoim życiu, że idziesz gdzieś i nie wiesz do końca, gdzie idziesz, to jest ten moment, kiedy musisz się nauczyć się ufać Panu Bogu bez względu na twoje uczucia. Pamiętam takie pierwsze słowo, które Bóg dał do mojego życia, to było dla mnie takie osobiste doświadczenie Bożego Słowa, żebym nie stawał się niewolnikiem ludzi. W wyniku wtedy mi się wydawało, że to była zdrada ludzi, obgadywanie przez ludzi, i wiele, wiele różnych rzeczy. Wtedy wołałem do Boga i Bóg mi dał jedno słowo. Nie bądź niewolnikiem ludzi. Drugie słowo, które Bóg mi dał, kiedy nie wiedziałem, co mam robić i nie wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, kiedy już pewne rzeczy w moim życiu się działy, nie chcę w nie wnikać, ale kiedy pewne rzeczy już się działy w moim życiu, wiedziałem, że ta rzeka mnie gdzieś prowadzi, ale totalnie nie wiedziałem, gdzie. I wtedy pamiętam jeszcze w pociągu, jak studiowałem we Wrocławiu, wracałem z Wrocławia do domu, mówię, Boże, co teraz? I wtedy przeczytałem Izajasza 48:17. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraela. Ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co zapewni Ci korzyść i prowadzę Cię drogą, po której masz iść. Kiedy dostajesz takie słowo od Pana Boga, to nagle karawana zaczyna mieć sens. Nagle karawana zaczyna mieć sens. Nie wiem, dokąd mnie to prowadzi. Nie wiem, dokąd ja idę. Nie wiem, co się dzieje do końca w moim życiu. Ale ufam Bogu, który mówi, prowadzę Cię drogą, po której masz iść. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. Kiedy Bóg do Ciebie mówi takie słowo, pojawia się Boży pokój, pojawia się Boże szalom i idziesz dalej. To jest miejsce, gdzie Twoja, kiedy jesteś w karawanie, jesteś w miejscu, gdzie rzeka gdzieś Cię prowadzi, nie wiesz gdzie, to jest miejsce, kiedy musisz bardziej niż kiedykolwiek słuchać tego, co Bóg mówi do Ciebie. Bardziej niż kiedykolwiek musisz słuchać tego, co Bóg mówi do ciebie. Bo Bóg ma rozwiązanie na każdy twój problem, na każdy twój dylemat. Trzeci postój w życiu Józefa to jest to. Józef był w studni, później jest karawana. I 37 rozdział, werset 36 Biblia mówi tak. Tymczasem Midianici sprzedali Józefa w Egipcie Potyfarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. I 39 rozdział, idziemy dwa rozdziały dalej, werset 2 i 4 mówi tak. A Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. Kto nie chciałby być człowiekiem sukcesu? Kto nie chciałby być człowiekiem, którego Bóg potężnie używa? Kto nie chciałby być człowiekiem, który do czegokolwiek przyłoży rękę, widzi Boże błogosławieństwo? Kto nie chciałby być człowiekiem, który jest potężnym błogosławieństwem dla wielu ludzi? Kto nie chciałby być takim człowiekiem? Każdy chciałby być. I Biblia ci obiecuje, Pan był z Józefem. Wielu ludzi chce, aby Pan był z nami, ale już nie chcą przechodzić przez to, przez co przechodził Józef, co było kluczowe i istotne, aby doszedł do miejsca swojego przeznaczenia, aby mógł funkcjonować w taki sposób, aby odnosić sukces. Uczynił go człowiekiem sukcesu, a służył on w domu swojego pana Egipcjanina. Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. Niesamowite. Okazywał zatem Józefowi przychylność, ustanowił go nawet zarządcą swojego domu i wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. I wtedy pojawia się problem. Wtedy pojawia się kobieta. Nie mówię, że kobieta jest problemem, ale wtedy pojawia się kobieta, która nie jest jego żoną. W tym roku kilkanaście tysięcy pastorów w Stanach Zjednoczonych zakończyło swoją służbę Bogu, ponieważ wdali się w związek z inną kobietą. Do dzisiaj statystyki, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, 50% chrześcijan, facetów, siedzi w pornografii. Pojawiła się żona Potyfara. Kiedy dotarło do niej, że uciekł, jest mowa o żonie Potyfara, że uciekł, zostawiając swoją szatę, zwołała domowników i zaczęła wykrzykiwać: patrzcie, sprowadźcie nam tu jakiegoś Hebrajczyka. Zachciało mu się mnie uwieść. Był tu u mnie, chciał się ze mną przespać, ale zaczęłam krzyczeć, gdy usłyszał, że krzyczę, zostawił szatę i uciekł. Wybiegł z domu, szatę, którą zostawił Józef, zatrzymała przy sobie, aż do powrotu męża. To jest ciekawa historia. Żona Józefa chciała się z nim przespać. Potyfara chciała się przespać z Józefem. Józef tego nie chciał. Józef uciekał od tego i w czasie uciekania zostawił szatę. W czasie uciekania zostawił szatę, ona zaczęła krzyczeć, ona zaczęła wołać, panikować i krzyczeć, że on chciał ją zgwałcić. Oczywiście to wszystko było nieprawdą. Rezultat tej historii był taki, że Józef był oskarżony. Józef był oskarżony o gwałt. Józef ląduje w więzieniu, ale to jest trzeci przystanek, który nazywa się, że Józef był kuszony i fałszywie oskarżony. Józef był kuszony i fałszywie oskarżony. Kiedy będziesz szedł za Bogiem, będziesz miał takie momenty, sytuacje, kiedy diabeł wysunie potężną, potężną broń przeciwko tobie, aby cię kusić. Aby cię kusić. On będzie chciał przez to, że kiedy upadniesz, wszystko się skończy w twoim życiu. Pamiętaj, im dalej idziesz za Bogiem, to Bóg przygotowuje pułapkę, diabeł przygotowuje pułapkę dla każdego z nas. Diabeł przygotowuje pułapkę dla każdego z nas, aby nas zniszczyć, aby nas zdjąć. Dlatego, że w twoim powołaniu chodzi o coś zupełnie więcej, niż ci się wydaje. W tym, co Bóg umieścił w tobie, chodzi też o twoją rodzinę, o twoje życie, ale też o innych ludzi. Chcę ci to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Do każdego małżeństwa. Drogi mężu, uporządkuj swój dom, bo Bóg widzi to, co robisz. Nie baw się z grzechem. Ale powiedz mu stop. Chowasz się, diabeł cię trzyma w izolacji, boisz się wyjść gdziekolwiek, powiedzieć o tym innym ludziom. Diabeł już ma to, co chcesz. Trzymać cię w izolacji, nikomu nie mów. Jesteś za słaby. Potrzebujesz wsparcia innych ludzi. Drogi mężu, uporządkuj swój dom. Pilnuj swojego małżeństwa. A więc Józef był kuszony, a następnie fałszywie był oskarżany. I Ciekawe jest to, że każde pokuszenie jest atakiem w twoją tożsamość. Kiedy Józef był kuszony, konkretnie przez żonę Potyfara, kiedy on był kuszony w taki sposób, to zgubił swoją szatę. Zostawił swoją szatę. Pamiętacie kuszenie Chrystusa? Pamiętacie kuszenie Chrystusa? Jeśli jesteś Synem Bożym, diabeł próbował podburzać tożsamość Chrystusa i diabeł będzie próbował podburzać twoją tożsamość. Jeśli upadniesz, diabłu chodzi o to, żeby podeptać twoją tożsamość, którą dał ci Bóg, którą dał ci Ojciec. Diabeł chce to podeptać w twoim życiu, abyś już nie mógł się podnieść. Dlatego, że żyjesz zupełnie wbrew temu, jaka jest twoja tożsamość. Kiedy żyjesz jak chcesz, kiedy żyjesz w oparciu o swoją duszę i o swoje ciało, kiedy żyjesz w taki sposób, to żyjesz odwrotnie do tego, kim ty jesteś. I kiedy jesteś kuszony, kiedy jesteś fałszywie oskarżany, to jest miejsce, gdzie rodzi się w sercu chęć zemsty. Rodzi się chęć zemsty. De facto każdy hollywoodzki film się kręci w oparciu o to, że ktoś się mści. Każdy. My lubimy je oglądać, bo w końcu sprawiedliwość znajduje swoje miejsce w śmierci czarnych charakterów. Ale chrześcijanie nie są powołani, aby mścić się samemu. Dlatego, że list do Rzymian, 12 rozdział, werset 19-21, to jest kluczowa rzecz, to jest piękna rzecz. Najdrożsi, nie mścijcie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Pozostaw miejsce. Gniewowi Bożemu nie próbuj sam zajmować miejsca, gdzie Bóg chce wydać sąd. Zostaw to Panu Bogu. To, że cię zdradzono, to, że cię oszukano, to, że doprowadzono cię do jakiejś ruiny, nie mści się sam. Zostaw miejsce na Boży gniew. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Nie mści się. To nie jest twoje przeznaczenie, abyś mścił się sam. Zostaw to Panu Bogu. Ludzie cię okradli, oszukali. Obiektywnie zrobiono ci krzywdę. Zostaw Bogu sąd. Zostaw Bogu sąd. I kolejne miejsce jest takie. Z 39 rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 19 rozdział, werset do 21. Pan, kiedy usłyszał z ust żony, czego dopuścił się jego niewolnik, strasznie się rozgniewał. Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy. Pan jednak był z Józefem. Zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Kolejne miejsce, gdzie wylądował Józef. Masz piękne marzenie. Idziesz za tym marzeniem. Wow! Cieszysz się tym. To jest moje powołanie. To chcę robić. Jest studnia. Jest kuszenie. Jest żona Potyfara. Jest karawana. Jest w końcu więzienie i zastanawiasz się, Panie Boże, naprawdę? Gdzie ty w tym wszystkim jesteś? Ciągle co widzę, to widzę problemy. Idę za tobą, robię to, co mi każesz robić, ale gdzie jest to, co mi obiecałeś? Gdzie jest to, co mi powiedziałeś tyle lat temu? Gdzie to jest? Czemu ja tego nie widzę? Józef ląduje w więzieniu. Bóg mu tam daje łaskę. Szybko awansuje. I w tym więzieniu jest dwóch ludzi z dworu Faraona. Jeden był szefem podczaszych, a drugi był szefem piekarzy. I oni tam lądują. Józef wykłada im sny we właściwy sposób. Dla jednych niestety, dla drugich stety. Jeden zostaje powieszony, drugi ląduje z powrotem przed domem, przed dworem Faraona. I Księga Rodzaju, 40 rozdział, werset 14, 15 i werset 23. Tutaj się zaczynają problemy Józefa. Tutaj się zaczyna problem Józefa, którego nie było widać przez długi czas. Józef mówi tak. Pamiętaj proszę o mnie, gdy będzie ci się dobrze wiodło. Wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem. Wydostań mnie stąd. Bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic, co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym lochu. Lecz przełożony podczaszych, który został ocalony, zapomniał o Józefie i wypadł mu on z pamięci. Józef ląduje w więzieniu. Bóg mu daje wpływ. Bóg go tam pięknie używa. Bóg był z Józefem w tym więzieniu. I nagle Józef myśli, to jest koniec już tego wszystkiego. I otwiera swoje usta i mówi, ale pamiętaj o mnie, kiedy będziesz przed Faraonem i powiedz mu, co się stało, bo ja jestem tutaj niewinnie. Sprzedano mnie, moi bracia mnie sprzedali, wrzucili mnie do studni, później sprzedali mnie do karawany, później żona Potyfara mnie oskarżyła, a ja nic nie zrobiłem i teraz jestem tu. I brnę już tutaj wiele, wiele lat i nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Bo więzienie w naszym życiu to jest miejsce wpływu przez działanie Boga. Ty jesteś w tym więzieniu, Bóg daje ci wpływ. Bóg jeszcze się nie pochwalił tobą. Na razie jesteś w więzieniu, nikt cię nie widzi, widzi cię kilka osób. Bóg jeszcze nie pochwalił się tobą. I to jest miejsce, gdzie wybierasz wpływ, który jest mały, wydaje ci się być nieistotny, ale jednak dla ludzi, którym służysz, ma niesamowite znaczenie. Więzienie to jest też miejsce, gdzie Józef zaczyna narzekać i marudzić. Kiedy będziesz opowiadał o swoich trudnych momentach, o swoich trudnych sytuacjach, będziesz opowiadał ciągle, jak tobie jest źle i będziesz marudził, powiem ci, marudzenie to jest język niewiary. Marudzenie i narzekanie to jest język niewiary, bo to skupia cię na sobie. O, bo oni o mnie zapomnieli, o, bo on o mnie zapomniał, bo oni tamto, albo to. Obudź się. Świat nie kręci się ani wokół mnie, ani wokół ciebie. Ilekroć narzekasz, ilekroć marudzisz, używasz języka, który jest językiem niewiary, niszczysz wszystko to, co Bóg buduje w tobie. Ale więzienie to jest również miejsce, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest miejsce zapomnienia. To jest miejsce zapomnienia. Powiem wam zupełnie szczerze. Dla mnie osobiście jest to największa walka w moim życiu. Zapomnienie. Zapomnienie. Że ktoś zapomina o tym, jaki wpływ miałeś na jego życie. W ogóle wymazuje cię z pamięci. To jest dla mnie największa walka. Być zapomnianym. Ale z drugiej strony w tym wszystkim nie chodzi o mnie. I w tym wszystkim nie chodzi o ciebie. Bo Bóg chce mi pokazać tylko i powiedzieć o jednej rzeczy. Izajasza, 54 rozdział, werset 10. Bo choćby roztąpiły się góry i zachwiały się pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą. Mówi Pan, który się nad tobą lituje. Mój Bóg mnie nigdy nie zostawi. Mój Bóg ciągle pamięta o mnie. Wiecie, kiedy czytałem teraz Apokalipsę, to jest mowa o tych, którzy byli zbawieni w czasie wielkiego ucisku. Kiedy stanęli przed Bożym tronem, to Biblia mówi o tym, a ich uczynki podążały za nimi. A ich uczynki podążały za nimi. Każdy twój uczynek, który robisz, aby budować Boże Królestwo, jest zapamiętany i będzie nagrodzony w niebie. Każdy. Każdy twój przejaw hojności, każde twoje mówienie innym ludziom o Jezusie Chrystusie, każda rzecz będzie podążać za tobą, kiedy staniesz przed Bogiem. Każda rzecz. I finał historii jest taki, już na sam koniec, że Józef w rezultacie najpierw miał swoich braci, którzy o nim zapomnieli, którzy go wrzucili, zapomnieli, sprzedali. Później żona Potyfara, która go wkręciła w niezły biznes, ląduje w więzieniu. W więzieniu ten podczaszy zapomina o Józefie. Można się załamać. I po 13 latach Józef w końcu ląduje na dworze Faraona. Jest w miejscu, gdzie Bóg widział go 13 lat wcześniej albo i nawet jeszcze wcześniej. Ale Józef musiał zrobić jedną kluczową rzecz. Księga Rodzaju, 41 rozdział, werset 51-52. Biblia mówi o tym, że Józefowi urodziło się dwóch synów. Pierworodnemu dał na imię Manasses, bo jak powiedział, Bóg pozwolił mi zapomnieć o wszelkiej mojej udręce i o całym domu mojego ojca. Drugiemu zaś dał na imię Efraim, bo jak powiedział, Bóg sprawił, że wydałem owoce w kraju mej niedoli. Dosłownie Manasses w języku hebrajskim oznacza Bóg pozwolił mi zapomnieć. I dosłownie Efraim oznacza, że Bóg mnie pomnoży. Jeśli idziesz za Bogiem, to w twoim życiu będzie coraz więcej ludzi, którzy będą przeciwko tobie, którzy będą źle mówić o tobie, którzy będą podważać wszystko to, co robisz, którzy wcale nie będą z tobą w tym, co robisz. To będą ludzie, którzy w ogóle cię nie rozumieją. I największym wyzwaniem ciągle i ciągle będzie to, o czym mówi Salomon. Pilniej niż wszystkiego innego pilnuj swojego serca. Abyś był w przebaczeniu, abyś żył w przebaczeniu. Aby twoje serce było czyste. Bo nieprzebaczenie zatrzymuje namaszczenie w twoim życiu. Nieprzebaczenie zatrzymuje przepływ Bożego przeznaczenia nad twoim życiem. Nieprzebaczenie wprowadza cię w bardzo niebezpieczny stan, ponieważ dajesz diabłu dostęp do twojego życia. I Józef wiedział, poprzez to, jak nazwał swoich synów, wiedział, że najpierw musi narodzić się Manasses. Najpierw muszę zapomnieć, najpierw muszę przebaczyć. I to miało, to jak sobie przeczytacie całą historię Józefa do końca, to widzimy, że Józef przebacza spektakularnie swoim braciom. Że Józef im przebacza. Józef na nich nie marudzi. Józef im przebacza. I wtedy może narodzić się Efraim. Jeśli chciałbyś, aby narodził się Efraim, jeśli chciałbyś widzieć przełom w swoim życiu, jeśli chciałbyś widzieć błogosławieństwo w twoim życiu, to najpierw zrzuć Manassesa. To jest pierwsza rzecz, której nauczył się Józef. Druga rzecz, której nauczył się Józef, to jest to, że Józef po pewnym czasie zaczyna wszystko rozumieć. Zaczyna widzieć, co się działo w jego życiu i dlaczego te rzeczy działy się w jego życiu. Dlatego, że pierwsza księga Mojżeszowa, 50 rozdział, wersety 19-20, Biblia mówi tak, Józef odpowiedział, nie bójcie się, mówi do swoich braci, Czy ja zajmuję miejsce Boga? Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Józef mówi do swoich braci, wystraszonych swoich braci, którzy knują. Wiesz, ojciec mówił to i tamto, ojciec mówił i zaczynają bronić siebie. Józef to widzi. Józef mówi, przestańcie się bać. Czy ja jestem Bogiem, aby wymierzać wam sąd? Czy ja jestem Bogiem, aby się mścić nad wami? Ja zostawiam to wszystko Panu Bogu. Wy jesteście Jego własnością. To nie jest mój biznes. I mówi potężną rzecz, na temat której napisano mnóstwo książek. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. A Bóg jednak zaplanował przy tym dobro. Jakiekolwiek ataki ze strony ludzi, fatalne postawy z ich strony, jakiekolwiek diabelskie ataki są jak woda na młyn w twoim życiu. Jeśli tylko się nie zatrzymasz, jeśli tylko pójdziesz dalej, to Bóg to wszystko obróci ku dobremu. Bóg to wszystko odwróci to ku dobremu. I ostatnia rzecz jest taka. Józef wypełnia swoje powołanie. I przeczytam dokładnie to samo. Czy ja zajmuję miejsce Boga? Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Moje i twoje przeznaczenie jest mocno powiązane z innymi ludźmi. Jest mocno powiązane z innymi ludźmi. Jeśli twoje powołanie nie ma wpływu na innych ludzi, tylko ma wpływ na ciebie, to zastanów się, czy jest to w ogóle powołanie od Pana Boga. Ty i ja zostaliśmy stworzeni przez Boga do tego, aby czynić dobro względem ludzi. Zadaj sobie pytanie. Kiedy ostatnio ktoś w tym kościele pojawił się z twojego powodu? Zadaj sobie pytanie. Kiedy ostatnio twoje życie przyniosło jakąś pozytywną zmianę w życiu innego człowieka? Zadaj sobie pytanie. Czy twoje życie jest błogosławieństwem, czy tylko suchą konsumpcją? Czy jesteś błogosławieństwem dla innych? Kochani, tam za tą ciemną salą są tysiące ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Bóg chce, abyśmy poszli do nich i mówili im o Jezusie. Za każdym razem, kiedy spotykasz się z człowiekiem, zostawiaj jakieś Boże dobro dla niego. Przestań skupiać się na sobie. Wiecie, my w naszym życiu korzystamy z potężnej Bożej dobroci, którą ludzie nam dają tydzień w tydzień. Ktoś tutaj przychodzi i gra, ktoś przychodzi i sprząta, ktoś przychodzi i robi ci kawę, ktoś przychodzi i mówi, ktoś przychodzi i modli się o ciebie, nawet o tym nie wiesz. Ktoś przychodzi i zajmuje się twoimi dziećmi. Popatrz dzisiaj do lustra. Już nie używaj wielkich słów, ale zadaj sobie takie pytanie. Co się zmieniło w ciągu roku w moim życiu? Co się zmieniło? Tak szczerze, co się zmieniło? Czy stałem się błogosławieństwem dla innych? Czy ciągle jestem skupiony na sobie? Bóg ma dla nas coś więcej niż tylko nasze własne życie. Bóg ma coś więcej. I to było trudne kazanie. To nie była kaszka z mleczkiem. Przechodzimy przez trudne momenty, przez trudne sytuacje, przez olbrzymie wyzwania, przez rozczarowania, przez zawody, przez zdrady. Ale patrz na swoje życie jako na dzieło, które szlifuje Bóg cały czas. Może jesteś dzisiaj w studni, patrz do góry. Może jesteś dzisiaj w karawanie i nie wiesz, dokąd to wszystko prowadzi. Szukaj Bożego Słowa. Może jesteś dzisiaj w domu Potyfara i zmagasz się z pokusami. Wołaj do Boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś martwy dla grzechu. Masz autorytet, aby przeciwstawić się każdej pokusie w imieniu Jezusa. Może jesteś w więzieniu, może jesteś w miejscu zapomnienia. W miejscu, gdzie jeszcze Bóg się tobą nie pochwalił publicznie. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że jestem już starym człowiekiem. Mam dorosłe dzieci, które zajmują się swoim życiem. W tym roku będę miał 45 lat. Kiedy uprawiam jakiś sport, to już tak nie jest jak kiedyś. Głowa by chciała, ale ciało nie domaga. I wczoraj rozmawiałem z moim znajomym SMS-owo, który wylądował w szpitalu. Miał covidowe zapalenie płuc. I napisał mi, jak życie tutaj na oddziale inaczej wygląda. Wigilia dla ludzi to jest czas radości, karpia, sandacza, amura i tych wszystkich innych ryb. A mówi, a dla mnie zmarło w tym dniu 6 osób. 6 osób u nas zmarło. Mówi, kolejny dzień i patrzysz, jak ktoś umiera na twoich oczach. Męczy się, dusi się i umiera. I mówi, będąc w szpitalu, to jest taka codzienność. Mówi, dziękuję Bogu, bo czuję się doskonale i wierzę, że wyjdę już w poniedziałek ze szpitala, ale życie naprawdę wygląda tu inaczej. Wygląda inaczej, czy wygląda tak, jak naprawdę jest? Ja chcę ten rok, i tego ci życzę, wypełnić w 100% tak, jak Bóg tego chce. Tak, jak Bóg tego chce. Nie chcę marnować mojego czasu, nie chcę marnować mojego życia. Nie chcę. Chcę żyć w 100% tak, jak On tego chce. Dlatego, że czas jest bliski. Czas Jego przyjścia jest bliski. Czas naszego pójścia jest bliski. Żyjemy w nieprzewidywalnym świecie. I chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu, ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli zacząłeś iść w Bożą stronę, jeśli zacząłeś być posłuszny Panu Bogu, jeśli pewne rzeczy wprowadziłeś w posłuszeństwo Panu Bogu, nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Idź dalej. Czy jesteś w studni, czy jesteś w karawanie, czy jesteś w więzieniu, czy jesteś w domu Potyfara, nie zatrzymuj się, bo Bóg jest z tobą. Nie zatrzymuj się. Miejsce, gdzie idziesz, jest naprawdę fantastyczne. Miejsce, gdzie poszedł Józef, kiedy miał potężny wpływ na ocalenie mnóstwo ludzi, to jest fantastyczne miejsce. To jest miejsce, do którego prowadzi cię Chrystus. To jest miejsce, do którego prowadzi cię Bóg, dlatego że twoje powołanie, moje powołanie będzie wielkie dla nas. Ono będzie wielkie dla nas. Ono może niekoniecznie będzie wielkie dla kogoś, kto będzie patrzył na to obok, ale ono będzie wielkie w twoim sercu, w twoich oczach i w Bożych oczach. To jest miejsce twojego spełnienia. To jest miejsce zupełnie, ale to zupełnie innego życia. Przestań uciekać. Wyjdź ze świata wymówek. Przestań. Jeśli za rok dalej będziesz w tym samym miejscu w swoim życiu, to straciłeś kolejny rok i kolejny rok i kolejny rok. Wiecie, kiedy Izrael nie słuchał, to Bóg dopuszczał problemy do ich życia. Nie po to, aby ich kształtować, ale po to, aby ich obudzić. Ja wierzę, że masz dzisiaj do wyboru, albo pozwolisz się Bogu obudzić tu i teraz, albo On obudzi ciebie. Dlatego, że Bóg ciebie kocha. I życie skupione na sobie, życie, które ciągle się kręci wokół ciebie, zmierza donikąd. Bóg chce cię dzisiaj obudzić. Przyjdź do Boga. Powiedz: Boże, ja idę dalej za Tobą. Boże, nie wiem, co się dzieje w moim życiu, ale ja idę za Tobą. A jeśli stoisz w miejscu i wiesz, że stoisz w miejscu, wiesz, że nie przynosisz żadnego błogosławieństwa do życia ludzi, to po prostu pokutuj przed Bogiem i zacznij żyć w inny sposób. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić, Duchu Święty, o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się, aby przyszła Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, aby przyszło Twoje królestwo do naszego życia. Panie, szczególnie modlę się o tych z nas, którzy są w pewnym miejscu w swoim życiu i w ogóle nie rozumieją tego, co się dzieje. Być może w nocy zadają pytanie: Boże, dlaczego? Ile razy, Boże, Józef musiał wołać w studni, dlaczego? Ile razy musiał wołać w więzieniu, dlaczego? Panie, ja nie muszę rozumieć, aby Tobie ufać. Ja modlę się, Duchu Święty, abyś błogosławił i wspierał każdą osobę. Ci, którzy przechodzą przez ciężki czas, niech idą dalej. Panie, ja modlę się, abyś wyciągnął ich z tego miejsca. Niech idą dalej. Niech idą dalej, Duchu Święty. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przychodzi Twoje błogosławieństwo. Panie, niech oni idą dalej w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie, modlę się też o tych z nas. Tylko Ty znasz nasze serca. Którzy zatrzymali się, którzy skupili się na sobie. I modlę się, Boże Wszechmogący, aby to Słowo wykonało pracę w ich sercu. Aby to Słowo wykonało pracę w ich sercu. Aby to Słowo zmieniło ich życie. Panie, ja modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przychodzi Twoja łaska, moc i błogosławieństwo. Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chciałbym Cię zostawić z tym słowem. Chciałbym, abyś coś z tym zrobił, żebyś nie przebiegł dalej, nie przebrnął przez to słowo. Ale żebyś coś z tym zrobił. Abyś to skonsumował, abyś o tym pomyślał. Może będziesz musiał posłuchać jeszcze raz. Nie wiem. Wszystko zostawiam mojej i Twojej wolnej woli. Niech Bóg Was, kochani, błogosławi.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.